Unia ogłasza nowy pakiet sankcji na Rosję. Głównym ich elementem jest embargo na węgiel. W 44. dniu wojny Unia w końcu decyduje się na ten krok. Agencja Reutera donosi jednak, że Niemcy wymogły, by embargo weszło w życie dopiero w połowie sierpnia, czyli za 4 miesiące. Polski rząd także ogłosił embargo na rosyjski węgiel. Pojawiły się głosy ekspertów wskazujące na problem, że polski węgiel nie spełnia tych samych norm co rosyjski. I w związku z tym czeka nas kryzys w branży ciepłowniczej. Czy rzeczywiście polski węgiel jest gorszy niż rosyjski? Dziś porozmawiamy także o tym, dlaczego Putin przez lata, jak donosi Die Welt, finansował ekologów w Europie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witam.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o polskim węglu, o węglu też rosyjskim, w sumie głównie nawet, bo te sankcje są na rosyjski węgiel. Będziemy gościć też ekspertkę, rzeczniczkę lubelskiego węgla Bogdanka. To jest nasza kopalnia tutaj regionalna. Także to za chwilę. Unia ogłosiła ten nowy pakiet sankcji na Rosję. Dzisiaj jeszcze mają tam końcowe być ustalenia tego, bo wczoraj wieczorem zaczęli to ogłaszać. No ma być to embargo na węgiel. Minęło 44 dni wojny. Nie wiem, nie można było tego szybciej zrobić.
Jeszcze, żeby to embargo, to w takich bardzo optymistycznych scenariuszach było, że będzie od lipca. Nie?
90 dni tam miało być, tak.
Ale Niemcy, czyli sojusznicy Putina, stwierdzili, że nie, no towarzysz Putin musi mieć więcej czasu, no to wtedy dołożyli mu jeszcze miesiąc i dopiero od sierpnia będzie albo i nie będzie. No.
To na razie są nieoficjalne informacje, bo miało być 90 dni, bo to są te kontrakty długoterminowe, a natychmiast miały być te natychmiastowe kontrakty anulowane. Z tego, co właśnie Reuters donosi, po naciskach Niemiec dopiero w połowie sierpnia, czyli to może być już dawno, dawno po wojnie.
Wiecie Państwo, to tak jakby w 1939 roku no, ktoś się przejmował jakimiś tam we wrześniu, czy po 17 września jakimiś tam umowami długoterminowymi na dostawy tam węgla, zboża, czy czegoś tam przez Polskę do Niemiec. No to, to po prostu jest kpina. Wojna zmienia wszystko. Wojna daje możliwości zrywania tych kontraktów i daje możliwości zatrzymywania płatności, bo to przede wszystkim o to chodzi. Niech te kontrakty tam sobie płyną, niech tam węgiel idzie, to nie ma znaczenia, byle kacapowi nie zapłacić ani euro, czy ani dolara. To jest przecież cały bój. O to chodzi, żeby przestać finansować tę ruską, hitlerowską hydrę, bo tu takie zestawienie, że w czasie tych 44 dni wojny ile pieniędzy jako pomoc dostała Ukraina? Miliard dolarów.
To tam było gdzieś powiedzmy kilka dni temu.
Także mówię 40, nawet mniej. Miliard dolarów. A ile kacap, ile Putin dostał z Europy Zachodniej tych dolarów? Między 30 a 40 miliardów. W tym samym czasie, czyli zobaczcie Państwo dysproporcje, kto karmi tak naprawdę dziś, nie tam 10 lat, bo będziemy o tym mówić, ale kto dziś karmi machinę wojenną Putina? No właśnie Niemcy, no właśnie Unia Europejska.
Możemy zacząć ten o węgiel.
Ten pakiet został zatwierdzony i faktycznie od sierpnia ma dopiero być ten zakaz importu węgla i innych stałych paliw kopalnych z Rosji do Unii Europejskiej, co jest w całości warte 4 miliardy euro rocznie.
Dlaczego? To też, no, to jest taki głośny hasło, węgiel, tak? No dobrze, że przestajemy sprowadzać, no ale głównym problemem to jest chyba ropa i gaz. No tutaj, tutaj płacimy dużo więcej Rosji, tu jest Europa, czy Polska dużo bardziej uzależniona od Rosji. Możemy pokazać Państwu takie wykresy z biznes mapki, z biznes insidera tego węgla. Polska ściąga, pokażmy już mapkę węgla, 19% chyba, tak? 17% jest z Rosji, 80%. źle mówię, nawet teraz już 10, bo to spadek był, 81% my produkujemy, czyli z węglem jeszcze nie jest tak źle, to jest tam 9 miliardów, tak, około 9,6 ostatnio chyba było, a jeśli chodzi o gaz ziemny i ropę, to jest no, gorzej, jeśli chodzi o gaz ziemny, to mamy 41% z Rosji, Polska ciągnie, to i tak jest dużo lepiej niż było, pamiętam jak byłem mały, jakśmy się uczyli, to tam było 80, 70, a ropa mam, może pokażmy ropę, bo tu jest chyba...
trochę, żeby się uniezależnić od rosyjskiego gazu, ale dalej jest to duże uzależnienie. No,
najgorzej jest z ropą, pokażmy ropa, tam jest chyba 50... nie, pokażmy ropę, to już są paliwa wyprodukowane, przetworzone, pokażmy ropę naftową. Nie wiem, czy możemy, zaraz zobaczycie
prawie
pewnie.
60%.
Tam jest tak, 50 chyba 7%, tak? To nie jest ten wykres. Okej, okay. 57%.
To jest wykres z kolei w
ile
czasie.
Ile ściągnęliśmy w czasie, tak?
W czasie importu ropy do Polski widać, że rosło. No w ostatnich tam dwóch latach trochę zaczęło tak,
czyli
spadać.
Ilościowo to rośnie, procentowo spada, no bo Polska coraz więcej potrzebuje, tak, tego zużywamy, czyli ciągniemy z Rosji coraz więcej ilościowo, pieniędzy płacimy coraz więcej, no ale procentowo to spada.
No tu można powiedzieć, dlaczego to jest tak ważne, że tu na przykład no, cały świat się bulwersuje zbrodniami Putina i słusznie. No dzisiaj no, kompletna już jakaś taka degeneracja, nie jakichś poszczególnych żołdaków, ale no, już dowódców, którzy wysyłają na tam dworzec kolejowy w Kramatorsku czy na inne miejsca rakiety, gdzie piszą dla dzieci. Nie? To jest no, już rozumiecie, śmiercionośne
podobno
rakiety.
Podobno pociski Iskander spadł.
Iskander, tak, właśnie.
Na dworzec w Kramatorsku.
Z takim napisem, czyli widać, że to są bestie o całkowicie wypaczonym, wypalonym sumieniu, a my o pieniądzach. Jeden z największych dowódców wszechczasów, wodzów, no bo dowódców to mało powiedziane, wodzów, cesarz Napoleon, powiedział, że do wojny potrzebne mu są trzy rzeczy. Nie? Pierwsza rzecz to pieniądze. Druga rzecz
pieniądze.
To pieniądze. No i trzecia rzecz
też pieniądze.
To pieniądze. Dlatego o pieniądzach dzisiaj rozmawiamy, bo to dzięki pieniądzom z zachodniego świata, głównie od Niemiec i Unii Europejskiej, Putin ma za co zabijać ukraińskie dzieci. Warto sobie z tego zdawać sprawę każdego dnia wojny.
No to jest też przykre, że przecież Rosjanie od 24 lutego jest państwem napastniczym, zbrodniczym, tylko to my już wiemy, nie wiem, od Gruzji, od Smoleńska, to powiedzmy to tam część nie wierzy, no ale potem była inwazja na Ukrainę. Aneksja,
czekajmy do poniedziałku
Krymu.
Tu. Kaczyński także... obiecuje i Morawiecki, no przepraszam, nie Morawiecki, tylko Macierewicz, że rano w poniedziałek o 11, zobaczcie, wszystko jest podane. Na razie tylko Telewizja Republika ma to transmitować, co do telewizji publicznej, no nie wiadomo, no to ciekawe, czy jakieś rozbicie w obozie władzy, przecież Kurski podlega Kaczyńskiemu, chyba nie wybił się na niepodległość, także no zobaczymy, tu Kaczyński jasno obiecał, pokaże dowody na zamach, no to czekamy. Szkoda, że musimy czekać aż tyle dni, żeby dowiedzieć się prawdy, no ale no, może są jakieś... No,
ale nie o to mi teraz nie jakieś... zamachu chciałem mówić, tylko o tym, że to, że Rosja jest państwem zbrodniczym, to przecież wiadomo jest od dawna. No a ta Europa, czy możemy też mówić o Polsce, no dalej ją finansuje. Nie wiem, nie da się? Myślicie, że się nie dało? No teraz Morawiecki, pomijam, gdzieś myślę, tydzień, półtora temu ogłosił, że ten takie horyzonty czasowe, kiedy Polska przestanie ciągnąć surowce energetyczne z Rosji, tam chyba najdalej, to coś pod koniec roku się ma dziać, już nie pamiętam, czy ropa, czy gaz, tak? Węgiel tam miał być jakoś...
Gaz na pewno, roku. Tak, do końca roku, bo już ten Baltic Pipe się wreszcie uruchomi.
Mhm, czyli musieliśmy czekać, czy można było wcześniej?
No mówię, takie założenie jest podane, jak się nie uruchomi, no to nie wiadomo, co będzie. Oczywiście, że można było wcześniej, można było dużo wcześniej. Baltic Pipe to chyba zatrzymał jeszcze rząd Leszka Millera. Potem go odkurzono te 6 lat temu i znowu zaczęto budować. No, tam, no teraz ma już działać pod koniec roku. Także spokojnie mogłoby to być 10 lat wcześniej na przykład, czy jeszcze więcej. No węgiel to też nie są takie ilości, żebyśmy... Po pierwsze nie mogli krajowym węglem tego gdzieś uzupełnić, a tutaj no, się opóźnia na przykład budowę nowych kopalni tu na Lubelszczyźnie, czy blokuje. No, różne były zamykane, o których no, się mówi, że mogłyby spokojnie działać. No, są też inne kierunki importu, no, tylko że no, z dnia na dzień to oczywiście trochę trudniej się przestawić. Natomiast przez te ostatnie lata pewnie spokojnie można było to zrobić, no ale jakoś nie zostało to zrobione.
No podobnie była sprawa z gazem łupkowym. Za Trumpa no, ta technologia była bardzo mocno rozwijana w Stanach Zjednoczonych i także dotarła do Polski. I też okazało się, że mamy te paliwa właśnie w dużej ilości i tą metodą mogłyby być wydobywane. To by dało uniezależnienie się od rosyjskiego importu. Niestety te wszystkie plany gdzieś po takim zachwycie, nie? Bo to zwykle jest taki zachwyt, to tam gdzieś parę miesięcy funkcjonuje, a potem cicho sza.
Agentura podobnie wtedy wkracza.
Agentura się zajmuje Putina tym, żeby czasem tutaj jakaś, wiecie, jakaś alternatywa nie powstała. Podobnie przecież nagłaśnialiśmy już dawno, dawno temu, nie pamiętam, czy to był 15 czy 16 rok, jeden z pierwszych lat naszej działalności codziennej, sprawę gazyfikacji polskiego węgla, czyli już nie tylko wydobywanie węgla i zaopatrywanie czy rynku indywidualnego, małych ciepłowni, czy dużych elektrociepłowni, czy elektrowni, ale też wejście na rynek gazu, że za pomocą technologii podziemnego gazyfikowania, czyli można powiedzieć przekształcania, częściowego spalania węgla, tak, żeby palny gaz można było na powierzchni uzyskiwać. Technologia, która praktycznie jest bezpieczna w tym sensie, że nie trzeba górników, nie trzeba budować szybów takich z windami, z tym wszystkim, czyli nie trzeba tradycyjnego budowania takiego wyrobiska, ale się zaczyna ten proces gazyfikacji pod ziemią i tylko ten produkt gazowy rurociągiem wypływa na powierzchnię ziemi i może być tłaczany do rurociągów. To by była kolejny sposób na uniezależnienie się całkowite od rosyjskiego gazu tym razem, nie? Czyli moglibyśmy się od rosyjskiego węgla całkowicie uniezależnić, gdybyśmy chcieli, od rosyjskiego gazu moglibyśmy się uniezależnić, gdybyśmy chcieli. Podobnie też można było zrobić z ropą, tylko myślę, że to jest właśnie dowód, że my nie jesteśmy wolnym państwem. Bo każde wolne państwo, kiedyby wiedziało, że ma koło siebie zbrodniarza, który wykorzystuje surowce energetyczne jako czołgi, jako sposób nacisku wojennego, można tak powiedzieć, bo tak Putin i w ogóle Rosja zwykle traktują ten eksport surowców, że to jest wywieranie wpływu. Albo tak jak teraz próbują korumpować rząd Indii, że im tam taniej sprzedadzą gaz czy ropę, no to już tam Indie będą popierać Putina, czy zamykać oczy na jego ludobójstwo, nie? To tak samo może być szantaż, czy Ukraina podlegała temu szantażowi wcześniej, czy też Europa Zachodnia, także Polska.
No, ale nawet Ukraina po wojnie w Donbasie ciągnęła od Rosji też surowce, także no też ich płaciła.
Ale to nie znaczy, że Ukraina tutaj jest wzorem, nie? Bo wiemy, że przecież Ukraińcy musieli walczyć ze swoimi, nie? Że to przecież ukraiński ten OMON, czy jak to się tam nazywa, strzelał na Majdanie. Czyli Ukraina jest jeszcze bardziej, czy była, teraz już tam no, pozbyli się części, dużej części agentury rosyjskiej, ale mówię, że Ukraina była jeszcze bardziej przeżarta sowiecką agenturą, a mówię, Polska po 89 wcale nie odzyskała niepodległości. Sam powiedziałeś, nie, Czarek, przepraszam, że to właśnie towarzysz Miller zastopował uniezależnienie częściowe Baltic Pipe i tak dalej. To by też Nord Stream 2 w jakimś przynajmniej mocno utrudniło budowę Nord Stream 2, gdyby Polska pierwsza zbudowała ten rurociąg do Norwegii. W każdym razie to pokazuje, że Ruscy dalej w Polsce rządzą. Może nie w sposób totalny, ale mają jeszcze do dzisiaj ogromne wpływy. Właśnie to utrzymywanie tej zależności węgla, ropy i gazu od mordercy Putina, bo przecież to wiadomo było, że to jest morderca i tu wymieniłeś jego zbrodnie wcześniejsze, a tu niewiele się dzieje. No dobra, tam z 60 zeszliśmy na 40 ileś, nie? Czy coś takiego, nie? Ale tu powinno być mniej więcej zależność na poziomie 10%, czyli taka, której by już nie mógł użyć do szantażu, bo no z tym takie, byśmy sobie taką, zawsze poradzili.
Taką zależność mniej więcej mają państwa tam zachodnie, Anglia, Francja, to tam jest właśnie gdzieś kilkanaście, kilkanaście
procent. Te dalsze, bo Austria na przykład ma 80%.
Także nie jest też tak gazu. Ale ciekawy jest głos.
Austria, to przecież pamiętamy, że podobnie jak Polska była pod prawie, że bezpośrednią okupacją rosyjską.
Ale teraz mówią, o tej że części... przecież wyszliśmy, mówią Rosjanie, że wyszliśmy z Austrii
z Wiedniem,
pod warunkiem, że będzie neutralna.
Że jeszcze 10 lat tam po zakończeniu wojny mniej więcej stały wojska rosyjskie w Wiedniu i okolicach.
Troszkę jeszcze o tym węglu, bo tak jak mówiliśmy witro, dosyć wydaje mi się dziwne informacje, przynajmniej dla mnie, no bo zawsze, tak jak słyszałem od ludzi, no to było mówione, że no rosyjski węgiel to jest tańszy i gorszy, no i musimy go kupować, bo na polski nas nie stać. A tymczasem czytamy na many.pl, że eksperci z Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego, chyba tak to się nazywa, określają, że będzie problem. Przewidują, że będzie problem właśnie w branży tej ciepłowniczej, bo polski węgiel nie ma odpowiednich parametrów, a większość kotłów wymaga określonej kaloryczności węgla. Tak czytam w tym artykule, a zawartość siarki musi być w nim poniżej 0,6%. W przeciwnym wypadku nie można dotrzymać standardów emisji CO2, no i ten polski właśnie nie spełnia tego, a ten rosyjski spełnia. Jak to jest? Czy rzeczywiście to nie jest to prawda, co przez wiele lat słyszeliśmy, że ten rosyjski jest gorszy, tańszy, a polski jest lepszy, a teraz czytamy, że jest odwrotnie, że to ten rosyjski jest lepszy?
Ja już wielokrotnie też wcześniej widziałem takie porównania, że faktycznie węgiel ten śląski, że ma tam dużą zawartość popiołów, siarki, metali ciężkich i w porównaniu tam surowiec z Australii czy z Kolumbii i z Rosji podobno też, że jest no, pod tymi względami lepszy. Natomiast no, jednak cały czas w energetyce w Polsce jest używany polski węgiel, praktycznie 99%. Także no, do tych elektrowni się nadaje. Ten zagraniczny jest używany przez odbiorców indywidualnych czy w ciepłowniach i importowany przez prywatne, przynajmniej z nazwy spółki. Już tam nie no można wnikać w jakieś tam zależności właścicielskie, kto i skąd, ale faktycznie były takie informacje, natomiast no, nie badałem węgla.
Możemy pokazać Państwu teraz rozmowę, którą odbyłem z panią rzecznik kopalni Bogdanka, Dorotą Homą, właśnie pytając ją no, o tą sprawę, jak to jest z tym polskim węgiem i rosyjskim, czy rzeczywiście ten polski jest gorszy. Także zapraszam teraz na tą rozmowę i wracamy później. Jest z nami Dorota Homa, rzecznik prasowy kopalni LW Bogdanka S.A. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani rzecznik, w mediach pojawiają się informacje, eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego wskazują, że to embargo, które rząd ma nałożyć na węgiel rosyjski, ma mieć negatywny wpływ, negatywne skutki na polską branżę ciepłownictwa, że ceny pójdą w górę, że będzie w Polsce brakować węgla. Czy to prawda? Jak pani jako rzecznik kopalni Bogdanka się na to zapatruje?
Tak naprawdę to pytanie to nie do końca do nas, dlatego że my jako spółka LW Bogdanka w większości nasz węgiel sprzedajemy do odbiorców krajowych. To jest prawie 90, czy nawet ponad 90% tego, co wydobywamy. Sprzedajemy do stałych odbiorców i to są umowy długoterminowe. My to sprzedajemy do głównie grupy kapitałowej, do odbiorców grupy kapitałowej, w której jesteśmy, a więc do grupy kapitałowej Enea i to między innymi Połaniec i Kozienice od nas ten węgiel odbierają. Dlatego tutaj trudno komentować te informacje, o których pan mówi z naszej perspektywy, bo nas to po prostu nie dotyczy. My tych odbiorców stałych mamy, na tych stałych odbiorcach bazujemy.
Mhm. A eksperci też wskazują, że problem polegałby na tym, że polski węgiel nie spełnia tych norm kaloryczności zasiarczenia, tych standardów odnośnie tych, które teraz są w Polsce wymagane, że ten rosyjski je spełnia, że jest lepszy. Czy to jest prawda? Czy może pani takie informacje potwierdzić?
Ja nie mam takich informacji, trudno tutaj potwierdzać. To trzeba by było rzeczywiście dzwonić do tych, którzy taki węgiel sprowadzają i używają go, tak? To już by było pytanie do elektrociepłowni, czy do ciepłowni, czy do elektrowni, które taki węgiel kupują i kupowały do tej pory, tak, z Rosji. Natomiast, no tak jak mówię, my absolutnie no tutaj nie możemy tego skomentować, no bo trudno nam powiedzieć. Nasi odbiorcy, popyt na nasz węgiel cały czas jest i jest to obserwowane, więc trudno nam komentować te doniesienia.
A czy Bogdanka, może w takim razie zapytam coś, jeśli chodzi o Bogdankę, czy Bogdanka może dostarczać węgiel do polskich gospodarstw też takich prywatnych, czy ten węgiel, który wy wydobywacie, nadaje się właśnie do takich prywatnych domów i tak dalej, ogrzewania?
Taka sprzedaż węgla od indywidualnych odbiorców była prowadzona jakiś czas temu. Ze względu na to, co działo się w ubiegłym roku, czy też w poprzednich jeszcze latach, w związku z chociażby z wybuchem pandemii, tak, ten węgiel był przede wszystkim dostarczany do stałych odbiorców, tak żeby odpowiadać na potrzeby rynku. I tutaj zmniejszyła się jeszcze bardziej ta sprzedaż do indywidualnych odbiorców. To jest niecałe, o ile dobrze pamiętam, procent tego, co wydobywamy, było sprzedawane. Czy kilka procent było sprzedawane do indywidualnych odbiorców i tak to wyglądało. Jeżeli chodzi w ogóle o odpowiedź na to, czy my jako spółka, jako kopalnia jesteśmy w stanie odpowiadać na te potrzeby indywidualne, no to tutaj też trudno powiedzieć, my musimy dbać o bezpieczeństwo, czy też wpływać na bezpieczeństwo energetyczne kraju, tak? I my w tej chwili jako Bogdanka mamy udział w rynku tym energetycznym około 29%, nawet ponad 29%, więc to jest ten nasz główny cel. My mamy być i jesteśmy stabilnym dostawcą surowca do stałych odbiorców i im musimy ten surowiec w pierwszej kolejności zapewniać. To tak jak powiedziałam, są elektrownie Połaniec, Kozienice, ale to także jest chociażby nasz tutaj lubelski, na terenie funkcjonujący województwa lubelskiego odbiorca, jakim są Azoty Puławy. Także tam dostarczany jest nasz surowiec i my jako stabilny dostawca musimy właśnie przede wszystkim odpowiadać na te potrzeby, które do nas kierują stali odbiorcy.
A czy w związku z wojną na Ukrainie, w związku z tym planowanym embargiem na rosyjski węgiel, Bogdanka planuje zwiększyć wydobycie, żeby jakoś pokryć większe być może zapotrzebowanie na polskim rynku?
My w ostatnim czasie informowaliśmy o poziomie wydobycia na ten rok. To jest około 9,5 miliona ton. Nasza strategia przewiduje, że w tym okresie do 2025 roku będziemy produkować około 9,7 miliona ton rocznie. I to są te poziomy, o których rozmawiamy w tej chwili. Ubiegły rok, który był dla nas rekordowy, zakończyliśmy z produkcją na poziomie 9,9 miliona ton węgla handlowego i sprzedażą na poziomie 10 milionów ton, więc tak to w tej chwili wygląda. Jeżeli chodzi w ogóle o maksymalizację taką jakby produkcji, to w przypadku górnictwa jest to dość trudne, dlatego że to są prace, które trzeba wykonywać dużo wcześniej, aby później móc prace przygotowawcze, aby później móc z nich korzystać właśnie w formie wydobycia. To, co też jest istotne w przypadku górnictwa naszego polskiego, o czym się nie mówi, a co też wpływa na to, że nie da się zwiększyć tak po prostu tego wydobycia z dnia na dzień, to też jest to, co się wydobywa, bo my wydobywamy węgiel, ale także kamień. I ten procent, który jest wydobywany w przypadku polskiego górnictwa, to wykorzystanie złoża jest na poziomie 90%, czyli straty mogą być tylko 10%. Natomiast na zachodzie, chociażby w Australii, te złoża wykorzystywane są na poziomie 50%. Mówiąc tak po polsku, chodzi o to, że musimy wybierać ten węgiel gorszej i lepszej jakości razem, nie po to, żeby odpowiadać na te wyzwania, czy na te reguły, które obowiązują w kraju. Stąd też trudno jest maksymalizować produkcję, kiedy musimy też grać niejako tymi złożami, które mamy i tym węglem, który posiadamy. Nie możemy wybierać tylko tego najlepszej jakości i tylko jego sprzedawać, dlatego że musimy zgodnie z tym, co jest zapisane w prawie, tak gospodarować złożem, aby wydobywać na poziomie 90%.
Pani rzecznik, na koniec zapytam to, o czym pisze Dziennik Wschodni, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła decyzję środowiskową, na mocy której lubelska właśnie kopalnia Bogdanka starała się o koncesję na wydobycie węgla na nowych polach. Protestowali ekolodzy. Jak pani ocenia tą decyzję? Co dalej w tej sprawie planuje zrobić kopalnia?
To nie jest do końca tak, jak mówią media i to, co zostało też pisane. Dlatego, że my nie staraliśmy się o nową koncesję, tylko o koncesję w obszarze, w którym już wydobywamy. Te dokumenty zostały złożone 3 lata temu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska decyzję wydała. To tak jak było napisane, trafiło do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z rygorem wykonalności. Teraz GDOŚ rzeczywiście cofnął tę decyzję do RDOŚ-u, ale to jakby też jest poza nami, dlatego że to właśnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie musiała się w jakiś sposób ustosunkować do tego, co GDOŚ w tych dokumentach zarzuca, czy jakie argumenty też tutaj wyciąga. My jako oczywiście spółka odpowiemy na wszystkie zapytania, czy to ze strony RDOŚ-u, czy GDOŚ-u tutaj ta wola jest. I oczywiście też będziemy dążyli do tego, żeby ta decyzja pozytywna dla nas była też podtrzymana i wydana ostatecznie.
Pani rzecznik, czy ja dobrze rozumiem, że wy od 3 lat już staracie się właśnie o tą koncesję na zwiększenie wydobycia tam, gdzie już wydobywacie, a z powodu jakichś protestów ekologów i tego typu spraw cały czas, rozumiem, nie możecie tego zacząć robić? No to w kontekście wojny na Ukrainie, uniezależnienia się Polski od rosyjskiego węglu i ogólnie surowców to... No to wygląda na jakiś sabotaż, tak? Od 3 lat kopalnia stara się o to, co pozwoliłoby chyba zwiększyć, tak? Rozumiem, wydobycie. Polskie państwo na razie na to nie pozwala, tak?
No to nie do końca tak jest, jak pan mówi, dlatego że ta decyzja GDOŚ-u, która została wydana, no to jest decyzja, która tak naprawdę w tej chwili w perspektywie funkcjonowania kopalni nie zmienia nic. My funkcjonujemy na tym obszarze, na którym funkcjonowaliśmy i tutaj się absolutnie nic nie zmienia. To jest perspektywa zapewne lat dużo, dużo do przodu, natomiast na ten moment i patrząc na to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, czy też patrząc z perspektywy tego konfliktu, który jest za wschodnią granicą, to absolutnie znaczenia nie ma, bo tak jak mówiłam wcześniej, nie da się pewnych działań maksymalizacji wydobycia zrobić w żadnej kopalni, ani w Bogdance, ani w żadnej innej, po prostu z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc. To są prace, które wymagają czasu.
Ja rozumiem, że to nie zmienia w bieżącej sytuacji, no ale kopalnia, w takim razie po co kopalnia starała się o tą koncesję? Żeby zwiększyć wydobycie, czy żeby mieć możliwość pozyskiwania węgla w dalszych latach?
Chodzi o rozwój Bogdanki. Też wiadomo, że... No, mówiąc ogólnie właśnie, chodzi o rozwój kopalni, tak? W perspektywie tych kolejnych lat i też dywersyfikacji tego, co w tej chwili tutaj mamy, dlatego takie działania są ze strony zarządu podejmowane.
Ale rozwój, żeby zwiększyć wydobycie, czy żeby mieć stałe wydobycie w dalszych latach?
I żeby mieć wydobycie i żeby też rozwijać się w działaniach, które są nie tylko związane stricte z tym naszym takim korowym działaniem, o tak to nazwę, tak? Górniczym. Wiadomo, że no, każda koncesja, jeżeli się ubiegamy o taką koncesję, ma na celu to, żebyśmy mogli przedłużyć też, mówiąc takim językiem, żywotność kopalni.
Czyli rozumiem, że ta decyzja blokuje rozwój, tak, kopalni, tak można powiedzieć, i wy staracie się już o tą koncesję, tak, 3 lata i cały czas tej decyzji nie ma, rozumiem, tak, pozytywnej.
Nie tyle ona nas blokuje czy uniemożliwia, tylko na pewno utrudnia dalsze działania, bo tak jak też powiedziałam, będziemy się odnosić do wszystkich tych kwestii, które będą od nas wymagane ze strony RDOŚ-u czy innego organu, który będzie to robił. Natomiast są to kwestie, które rzeczywiście przy tych działaniach naszych rozwojowych spółki, no utrudniają, a może inaczej, wydłużają proces administracyjny, tak?
Jak argumentują ekolodzy, bo tam słyszałem jakieś kwestie z motyli, tak, czy tych zawałów, jaki oni przedstawiają problem?
Powiem panu szczerze, nie wiem, nie będziemy komentować tutaj tych doniesień, bo to trafiło do Generalnej Dyrekcji tak Ochrony Środowiska. Ja tak szczerze mówiąc to nie znam tych wszystkich zarzutów, które organizacje ekologiczne tam podejmują.
Rozumiem. Panie rzecznik, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że te przeszkody jakieś w dalszym rozwoju waszej kopalni zostaną usunięte. Z tego, co widziałem w ostatnich dniach, też akcje spółki Elf Bogdanka też mocno poszły w górę, czyli chyba wierzyciele, ludzie, którzy chcą inwestować, spodziewają się, że ten rozwój w dalszej perspektywie, że ta wojna też na Ukrainie spowoduje większy popyt na węgiel i że zainteresowanie wzrośnie Bogdanką. Czy może pani potwierdzić takie informacje, że to zainteresowanie wzrasta w ostatnich tygodniach, czy już ponad miesiącu?
Tak, wzrasta i to jest zauważalne oczywiście. Nawiązując jeszcze do Ukrainy, bo myślę, że też ten wątek warto tutaj poruszyć. My kontrakty z odbiorcami na Ukrainie też mamy i ta część niewielka może, patrząc na te tabelki, węgla trafia również do ukraińskich odbiorców i w czasie konfliktu również, o ile te dostawy są oczywiście możliwe i te działania wojenne nie umożliwiają tego, to oczywiście też ten węgiel jest dostarczany także na Ukrainę. To jest też ten rynek, który zarząd określa jako perspektywistyczny, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo po tej inwazji, a więc Ukraina jest takim rynkiem, w którym też upatrujemy naszą przyszłość i to, jak ten nasz węgiel później będzie, mówię później, czyli po wojnie, gdzie ten węgiel może ewentualnie z Bogdanki trafiać.
Panie rzecznik, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Była z nami Dorota Choma, rzecznik prasowy kopalni LW Bogdanka S.A. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Do usłyszenia. Z tej rozmowy dowiedzieliśmy się, że w elektrociepłowniach, takich dużych, tam pani rzecznik powiedziała na przykład o Kozienicach, to polski węgiel jest dobry, tak? Tylko czy rozumiem, że jest... Bo filtry są, które mogą tą siarkę
właśnie o to
czyścić.
Chodzi. Rozmawiałem tu pośrednio z górnikami z Bogdanki, z tymi, którzy właśnie już za te parametry węgla odpowiadają. No i oni mówili, że rzeczywiście to prawda, że polski węgiel nie spełnia tych 0,6% siarki, ale w tych wielkich elektrociepłowniach Połaniec, Kozienice czy innych nie ma żadnego problemu, żeby sobie z tym poradzić za pomocą filtrów. Za pomocą filtrów już na spalinach. Stąd ta informacja podana money.pl czy tam. Ona była niepełna, wręcz myląca, bo...
Czyli te małe osiedlowe, tak, ciepłownie,
tak, ale pokazanie ogólnie, że polski węgiel nie spełnia tych kryteriów i tak dalej, jest nieprawdą, nie? Bo to zależy od sposobu spalania i od filtrowania później spalin i tyle, nie? Rzeczywiście w tych przydomowych czy takich osiedlowych, niewielkich spalarniach, tam może wystąpić ten problem niespełniania tych unijnych norm. Nie? No ale tu dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego te normy unijne zostały tak skonstruowane, żeby akurat ruski węgiel je spełniał? No ale to rozumiecie to państwo, wiemy. To za chwilę tu Die Welt jasno powiedział, jak to się robiło. Kilkadziesiąt milionów chyba tam dolarów poszło, czy gdzieś, no i tam się zrobiło. No to
82 miliony euro.
To właśnie mogą. Tak. A później drugie pytanie. Przeróżne fanaberie tam są, wiatraki, które są ekologicznie nie do obrony, nie? Te fotowoltaika, z którą nie wiadomo, co będziemy robić. Niedługo utylizacja się rozpocznie tego, nie? Jak się skończą te okresy jakiejś tam wydajności tych paneli fotowoltaicznych, no to trzeba będzie coś z nimi zrobić. No i ja pytam, co z nimi zrobimy? Ekolodzy, co se weźmiecie je do domu? Jeden ruski to rzeczywiście chciał utylizować laptop firmy jakiej?
Taki Apple.
Właśnie. Tu, wiecie, miał kamizelkę kuloodporną. No i
właśnie
tam...
nie kuloodporną.
No, czekaj. Nie, kamizelkę miał kuloodporną. Nie psuj mi tego. No i tam oprócz tam różnych takich rzeczy jest płyta stalowa, nie? I to taka kieszeń.
Albo
on pasuje mi na laptop. No już to wyjął sobie tę płytę stalową,
nie,
czy
nie, mógł nie mieć.
Ceramiczną, albo w ogóle ruskiemu nie dali, nie? Tam i tak dalej. Wziął, ukradł gdzieś z ukraińskiego domu sobie tego jabłko, nie? Znaczy w sensie Apple'a, nie? I wsadził se tu i myślał, że to będzie działać. No nie, nie zadziałało. On już wie, to znaczy nie wiem, czy wie, czy skojarzył te dwa fakty, bo już no, znaleźli go martwym.
Co on tam myślał? Że po prostu chciał wziąć, patrzy.
Jest
no, nie ma gdzie, no to zamienił.
Proszę, wyrzucił i idę, albo no. Nie dostał.
Myślę, że nie.
Także tu, jeśli chodzi o to, te normy siarki, to przecież zamiast robić te fanaberie ekologiczne, powinniśmy zainwestować właśnie w filtry na małych, osiedlowych ciepłowniach, a nawet na prywatnych domach, nie? Że ale jak dofinansowanie
trwało,
jest nie wiadomo do czego. No zaraz, ale my o tym wiemy przecież od wielu lat. To nie jest dziś, nie? I mówię, tu fanaberie robią ogromne pieniądze, zniszczenie środowiska ptaków, wszystkiego, co tam by nie powiedzieć. Ogromne problemy z odpadami, przecież to będą metale ciężkie, to będą różne trucizny z tego się uwalniać, z tych wszystkich paneli i tak dalej, nie? A tutaj jakaś tam odrobina siarki, która przecież i występuje w przyrodzie i dość łatwo ją filtrować. Dość łatwo ją filtrować, także to nie jest żadna jakaś wysublimowana technika, tak jak będzie z utylizacją tych wszystkich paneli fotowoltanicznych.
Myślę, kwestia oczywista jest, że są rzeczy ważne i ważniejsze.
No, no właśnie, no właśnie.
Finansowanie Rosji jest dużo... Przestanie finansowania Rosji jest dużo bardziej ważne niż jakieś tam wysyłanie trochę siatki tak do atmosfery.
Tak jak mówiłem, Putin od wielu lat przygotowywał tę inwazję. Putin potrzebował pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. I zainwestował w część ekologów, żeby przekonali polityków, w polityków też zainwestował. To o tym wiemy, tu we Francji jest teraz no, problem. Czy pani Le Pen, która wzięła pożyczkę od Putina, nie? To jest oficjalna informacja. To już nie tam, że pod stołem tam wzięli czy nie wzięli. Ona wzięła normalnie z ruskiego państwowego czy tam jakiegoś banku. Wzięła, zresztą jeszcze ona na tyle durna, że na dość słabych warunkach nie umiała negocjować. W ogóle tam dość wysokie kredyty, znaczy raty jeszcze płaci i to nie w wyniku inflacji, tylko głupiej umowy. Także no nie dość, że ruska, to jeszcze głupia, nie? No takiego kandydata.
Ale tak też sobie myślę, że Le Pen głupia to jest jedno, ale że ci Francuzi tacy głupi, że już wiedząc to 40 chyba tam, nie wiem, 7-8% podobno ma na nią głosować.
Jak patrzą na Macrona, to ich taka desperacja ogarnia, że już nawet ta Le Pen się im jawi jako jakaś alternatywa. No ale wróćmy do Polski i do tych ekologów. Najpierw dali normy, które preferują ruski węgiel, ruski gaz, bo przypominam, że w wyniku działalności tych ekologów opłacanych przez Putina, jak to Die Welt udowodniło, mamy wzrost importu energetycznych surowców z Rosji. Czyli zobaczcie, te wszystkie działania ekologiczne nie sprawiają, że tam mniej CO2 i tak dalej, tylko że Rosja ma więcej pieniędzy.
Że bierzemy więcej gazu.
To tylko tyle. Czyli wiecie, oni zainwestowali jakieś drobne 80 milionów euro, a zapewne setki miliardów euro zarobili. Prosty rachunek. Putin
o
nie
tych
głupi.
Ekologach jeszcze za
Putin
chwilę.
Zbrodniarz, ale głupi to on nie jest. Głupi to są ci, którzy sprzedają własne ojczyzny za te, w cudzysłowie, euroruble.
Co do węgla, to też jest kwestia kosztów wydobycia i to nawet nie kosztów samego wydobycia, tylko całego działania tych polskich kopalni. Kiedyś Energetyka 24 pisała, że prywatne kopalnie mają wydajność o 300 ton na pracownika wyższą niż państwowe. Ja widziałem nawet tam nieraz dużo większą rozbieżność. Bogdanka, no to jest tu wzorem, ma tam, bo widziałem tam ponad 1500 1600-1700 ton na pracownika i właśnie Energetyka pokazywała, Energetyka 24 portal pokazywał model organizacji pracy w Bogdańce jako wzorowy, no te większość państwowych kopalni tego nie ma i tu właśnie ta cała, tu już można na całą tę biurokrację rozszerzyć, że tu 3 lata Bogdanka czeka na jakąś tam decyzję i dalej nie ma pozytywnej decyzji. I tu tak we wszystkim się tak, wszystko się tak powoli ciągnie. Wszędzie są koszty, wszędzie są jeszcze, no wiadomo, że jakieś koszty nieoficjalne do tego. I no i wtedy tam jakiś rosyjski węgiel może być sobie wtedy tańszy, bo oni tam się nie przejmują niczym, tylko tam wyciągają jakkolwiek, jeszcze tam dadzą cenę niższą, żeby właśnie rynek zdobyć, tak jak teraz Indiom ropę chcą bardzo, czy gaz bardzo tanio i tak zarobią.
Ten wątek sabotażu, który podniosłeś w wywiadzie, bardzo słusznie, no tu pani rzecznik tak nie chciała przyznać, że to sabotaż, ale gdzieś między słowami powiedziała, że to utrudnienie, nie? Czyli rzucanie kłód pod nogi. No to kto polskiej kopalni, kto kopalni, która dba o bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo energetyczne, rzuca kłody pod nogi? Kto robi trudności, jak nie sabotażysta? No ja się pytam.
Ale
no.
Motyle.
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 No to tyle.
No to tyle, motyle, ale ja bym oczekiwał od agencji kontrwywiadu lub od ABW, a może niech równolegle dwie te polskie służby przetrzepią.
Ja bym nie oczekiwał.
A nie, ja bym oczekiwał. Ja wiem, że nie zrobią,
ja
ale
wczoraj
ja bym oczekiwał.
Na Twitterze, jak pan Żaryn, to jest tam chyba rzecznik koordynatora, tak? Tam opisywał, jak to rosyjskie media wykorzystują wypowiedzi Korwina-Mikke i tam pokazują, że tu tak prorosyjsko, to tak na Twitterze tak się żali, nie?
No to się żali. No,
my nie moglibyśmy się tak żalić,
on,
ale...
Żalin. Żaryn się żali.
Ja bym oczekiwał, że jednak oni coś zrobią.
Za wezmą i do pierdla, no to jest mniej więcej...
Tam pisze tam 10 tweetów na ten temat.
Ale to, co powiedziałem na początku, że Polska nie jest samodzielnym państwem. Polska nie wyswobodziła się w pełni z uwikłań sowieckich. Nie? To widać właśnie przy tych motylach. To przy tych motylach. Przecież już mamy dowód, że w Europie zachodniej, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, tam ekolodzy byli finansowani przez towarzysza Putina. A jak myślicie jest w Polsce? To jest takie pytanie retoryczne. No.
To Die Welt pisał, że właśnie złoża gazu łupkowego zostały zatrzymane te inwestycje przez presję aktywistów klimatycznych i tu się inwestorzy wycofywali, bo nagle się pojawiły dobrze zorganizowane grupy zwalczające szczelinowanie.
Tak, no i tak piszą. Eksperci zastanawiają
nagle
się nad...
i dobrze zorganizowane.
Skąd my to znamy?
Powtórz jeszcze raz, może byś...
Eksperci zastanawiali się właśnie, tak jak Czarek powiedział, nad nagłym pojawieniem się dobrze zorganizowanych grup zajmujących się zwalczaniem procesu szczelinowania w Europie Wschodniej, gdzie Rosja sprzedaje swoją energię. Tak się zastanawiali.
Nie no,
tak się pojawiły
nagle. Nie pojawia się nic dobrze zorganizowanego. To jest oczywista oczywistość. Nie? Czyli to są projekty. Nie? To tak jak mówimy o życiu. Że to nie zmieszania w prebiotycznej zupie, jak część tam naukowców, że tak powiem, zideologizowanych materializmem chce wierzyć i nas przekonuje. To, co powstało, jest projektem Boga. To można sobie zresztą w Biblii zobaczyć, w pierwszej księdze i do ostatniej jest to powtarzane. I tak samo te grupy świetnie zorganizowane, które się pojawiły nagle, są projektem towarzysza Putina bez dwóch zdań.
W tym artykule Die Welt możemy czytać: rosyjski rząd przekazał 82 miliony euro europejskim stowarzyszeniom ochrony klimatu, których celem jest zapobieganie produkcji gazu ziemnego w Europie. Zaznacza też Die Welt, że były sekretarz NATO pan Rasmussen informował w 2014 roku, że Rosja wspiera właśnie organizacje ekologiczne w celu utrzymywania europejskiej zależności od rosyjskiego gazu, ale te zarzuty wtedy odpierał między innymi Greenpeace, że to wcale tak nie jest.
To ja mówię, na naszym...
Ja chciałbym zobaczyć protesty Greenpeace'u w Moskwie, w Petersburgu.
Chciałbyś,
no. Ale ja pamiętam na przykład, a takie pamiętacie...
Albo w Chinach komunistycznych.
A protesty takie z klękaniem, na przykład Black Lives Matter, a teraz jakieś Ukrainian Lives Matter, tak nie ma takiego protestu.
Ale na koniec... Antifa przyjeżdżała na Marsz Niepodległości, ale już jak był w Berlinie marsz poparcia dla wojny, no to jakoś nie atakowała.
Pamiętacie jak PiS, ty zresztą Czarek byłeś tam też naszym przedstawicielem medialnym, w Katowicach wydzielił tam dla, nie wiem, kogo, ale eksterytorialną część Polski i tam był zlot czarownic.
Co? Tak? Ile tam
jakiś?
Ile to wtedy było? 20?
Przepraszam, zlot ekologów i tam książka towarzysza tego, jak on się tam od tego Omikrona, nie Omikron, tylko Xi. Xi Jinpinga, była tam powszechnie rozdawana i tak dalej, a jak delegacja amerykańska zaczęła mówić o tym, jak rozwija technologię bezpiecznego wykorzystywania, czystego wykorzystywania węgla, to wtedy dobrze zorganizowana grupa od razu powstała i zaczęła wrzeszczeć, buczeć i tak dalej, a ochrona tego spędu ekologów absolutnie nie reagowała. Absolutnie nie reagowała. I to PiS firmowało. To PiS firmowało, przypominam. Tutaj też nikt nie zrobi nic z tym, że 3 lata jakiś urzędas blokuje budowę nowych szybów kopalni Bogdanka. 3 lata. Jak to nie jest sabotaż, w świetle tego, co dzisiaj wiemy, to co jest w dziedzinie energetycznej?
Chodzi im chyba o pogłębienie tam, ale też Die Welt mówi, właśnie mówi to, zobaczcie, niemiecka gazeta, to nikt nie powie, że to nie wiem, jakaś polska radykalna, tylko ten Die Welt to przecież to jest taka...
A jeszcze jedno zdanie, pozwól,
europejska,
że powiem.
Gazeta. Oni mówią, jeszcze tylko dokończę, że właśnie po działaniu tych różnych ekoterrorystów Europa radykalnie ograniczyła wydobycie gazu ziemnego konwencjonalnymi metodami. 15 lat temu mówią, że wydobywano więcej gazu niż eksportowała Rosja. Kontynent europejski pokrywa obecnie tylko 40% swojego zapotrzebowania na gaz ziemny dostawami z Rosji. Nie tylko, tylko teraz już cała Europa 40% zapotrzebowania ciągnie na gaz z Rosji, a wcześniej wydobywała więcej niż Rosja eksportowała, tak?
Jaka jest bezczelność tych, którzy niszczą polską energetykę węglową, pokazuje fakt, że ten wyrok, o którym mówiliśmy i o który pytaliśmy panią rzecznik kopalni Bogdanka, został wydany już po napaści Putina na Ukrainę. To już było wszystko wiadomo, kim jest Putin, po co mu te pieniądze, po co uzależnienie Polski i całej Europy od tych rosyjskich źródeł energii. I w tym momencie w polskiej organizacji rządowej zapada taki wyrok przeciwko...
No i tam coś uchylili, jakoś tam tego. Także to
decyzję środowiskową uchylili.
I od nowa, i się będzie ślimaczyć.
Towarzystwo dla natury i człowieka to protestowało.
Teraz się nie będzie ślimaczyć, tylko będzie się motylić.
Zobaczcie, jak rzeczywiście...
Ślimacza noga.
Jak tak żyjemy, no już mamy każdy z nas tam po kilkadziesiąt lat, żyjemy już długo tutaj w Polsce, jak przez lata rzeczywiście ta propaganda antywęglowa była rozwijana, że Śląsk jest, że kopalnie są nierentowne, że trzeba zamykać, że trzeba odchodzić. Dobrze, ja w polskiej szkole to się nasłuchałem tego potąd. Tak? W ostatnich latach też zamykanie polskich kopalń, PiS przecież doszedł do władzy, mieli to odwrócić na takich hasłach, między innymi na Śląsku przecież doszli do władzy, nikt w tej sprawie nie zrobili. No i teraz przychodzi wojna, no i jest pytanie, czy cała tamta propaganda to była tylko przypadkowa, czy nie? No widzimy tutaj z tego, co
już
pisze,
wiemy, że nie.
82 miliony, to oni mówią, ile tam poszło w rzeczywistości.
Myśmy od wielu lat mówili, to jest takie bardzo trafne przysłowie na temat tego środowiska szeroko rozumianych zielonych, mówiliśmy, to jest jak arbuz, z wierzchu zielony, a w środku czerwony. No teraz to potwierdził Die Welt, potwierdziło. Cieszymy się, że wreszcie to zaczyna przebijać się do opinii publicznej, chociaż jak powiedziałeś, przecież już w 2015 roku, czy 2014, tu cytowałeś...
A Rasmussena w 2014,
tak? Tak, w 2014 roku już było wiadomo, że Putin na ogromną skalę kupuje sobie ekologiczne lobby w Europie.
No a przecież jak przybył przekop tej Mierzei Wiślanej, to przecież to samo też były protesty, tak?
A jak była obwodnica tam, zdaje się,
Suwałk, czy
Augustowa, już
coś
nie pamiętam.
Coś tam też tam się przykuwali.
Augustowa, noż to też jakieś motyle były ważniejsze od ludzi. Bo ludzi można było poświęcać, a motylie to motyla noga, nie
da. Był kornik wtedy.
Ale jakiś głęboki plan w tym widać, bo Europa jednocześnie przestaje wydobywać gaz, a Niemcy budują elektrownie gazowe i zamykają jądrowe, więc muszą brać gaz z Rosji.
Ruski, po prostu. Proste jak dwa razy dwa.
Ale tutaj jeszcze wracając do tego artykułu na many.pl, gdzie oni tam właśnie nas straszyli, że tutaj zabraknie tego rosyjskiego węglu, tam pojawia się na koniec postulaty, nie? Postulaty tego środowiska ciepłowniczego. Jednym to są jakieś tam kolejne dopłaty, jak to wiadomo w Polsce, ale ciekawy jest ostatni akapit, który tu taki jest mocno niepoprawny politycznie, bo zobaczcie, kolejnym postulatem branży branży jest czasowe zawieszenie standardów emisyjnych.
Czyli wow.
Trzeba by olać,
mieć w
olać
dupie te unijne, te ruskie czy tam unijne normy. No toż mi się podoba, no, to ja się podpisuję.
Konieczne są także zmiany w systemie handlu uprawnieniami, czyli ETS. Powinno się wycofać z tego systemu instytucje finansowe. Paradoksalnie to jedyny rynek, który nie spełnia unijnych standardów, bo uczestniczą w nim podmioty, które nie muszą kupować uprawnień. Nie ma to nic wspólnego z ochroną środowiska. Jednak decyzja ta powinna zapaść na poziomie Unii Europejskiej.
To na poziomie państwa polskiego powinna zapaść. Myśmy powiedzieli, gdzie te porozumienia paryskie trzeba mieć. Dokładnie tam, gdzie Trump je wyrzucił, czyli do kosza. Do kosza z tym ruskim dziadostwem. I tyle w temacie. Oczywiście każdy rozsądny człowiek, który pali w swoim piecu, czy w elektrowni, gdzie mieszka, powiedzmy, kilometr dalej, czy inżynier, czy ktokolwiek, każdy będzie myślał, jak zmniejszać ilość tam dymu, smogu, czy szkodliwych tych rzeczy. To jest w naturze człowieka dbać o swoje. No to przecież mieszkańcy Połańca nie będą chcieli chyba się zatruwać i tak dalej. A przecież wszyscy ci inżynierowie z Połańca mieszkają w tym Połańcu, nie? Gdzie? W kosmosie? No.
Ale to też zobacz, jaką durnotą jest z kolei, bo oni myślą tak, jak ten węgiel obłożą większym podatkiem.
Ale czekaj, tylko jedno zdanie.
To będzie mniejsze zużycie.
Wiedzieć, że jakiś przydupas z Paryża będzie o Połaniec bardziej dbał niż mieszkańcy Połańca. No to w to chcecie, żebym ja wierzył? To za stary jestem.
Wracając jeszcze właśnie, zobaczcie, ta polityka niby ta ekologiczna do czego prowadzi, że śmieci, koszt wyrzucania śmieci idzie w górę bardzo dużo, tak?
No to niemieckie firmy przejęły.
Ale jeszcze chwilę.
Niemieckie firmy przejęły rynek śmieci.
Który jest biedny, wyrzuca śmieci do lasu, a dwa,
albo pali
jakimś syfem i
to go nie stać na przez
wieś. Wystarczy wieczorem przejść przez wieś, to capi.
Dlaczego on pali? No, jakby był tani węgiel, to przecież nie wolałby zapalić.
Słuchajcie,
węglem.
To jeszcze nawet za komuny były takie rozwiązania i to były mądre rozwiązania. No tam śmieci po lasach, nie? No to teraz jest akcja, wyganiamy dzieci, dzień tam świata, ja nie wiem, pamiętasz jakiś tam...
Sprzątanie się, ja podstawówce sprzątałem.
No, wiem, pamiętam, no.
Tak
wiem,
było gdzieś tam
mówię,
ja raz byłem, ale jak nas wzięli sprzątać cmentarz, tam jakieś strzykawki były, to już mnie rodzice więcej nie puszczali na takie akcje.
Myśmy po terenie szkoły chodzili.
No to dlatego się na to jeszcze zgadzałem.
Przynajmniej swoje sprzątać.
Bo to wiecie, wysłać dzieci tam, gdzie są niebezpieczne materiały mogą być, to co Czarek mówi, to jest dopiero zbrodnia, nie? To już niech tam leżą te śmiecie. No ale wrócę do tego, jakie były rozwiązania. Po to były władze samorządowe, że zajmowały się śmieciami. Nie? I żeby ograniczyć, zawsze tam człowiek, wiecie, ma tam grzeszne skłonności i zawsze będzie tam coś próbował obejść. Nie? Ale żeby nie opłacało się jechać, zaprzęgać kunia, czy traktor brać, C30, Ursus, jechać tam gdzieś po nocach, po lesie, nie? No to stawiali kontenery za darmo, co chcesz, mogłeś tam wrzucać. No i to było dobre rozwiązanie. Od tego są mniej więcej władze samorządowe. No. A zobaczcie teraz, nie? Jakieś woreczki, jakieś segregacje. Ja widziałem to segregację, to tam akurat koło Nowego Sącza, nie? Tu szkło, tu tego, tu śmo, takie woreczki. Trzeba było
każdy
kupować,
w innym kolorze.
Później patrzę, myśmy to wyłożyli, wszystko, nie? Patrzę, jedzie samochód i ma taki walec z kulcami, nie? I się mu tam wrzuca te woreczki, on je tak... I taka taka sterta. Ja patrzę, on te wszystkie nasze segregowane woreczki, siu, i tym walcem,
nie,
i znowu.
Teraz już tak nie jest. Teraz to jak jest dzień wywozu śmieci, to jeżdżą chyba 3 czy 4 śmieciary.
No tak, no ja wiem, że to się
jedna
zmienia.
Bierze te woreczki, inna tamte.
Że to
ja
się
byłem
zmienia.
Czymś innym zszokowany, jak kiedyś szedłem po przedmieściach Lublina i widzę worki, a w środku świerkowe gałęzie. I takich plastikowych worków z 15, bo nie można ich spalić, nie można. Trzeba je wyrzucić, worki plastikowe zapakować. I
teraz tak, kiedyś to se chłop wysuszył to, gdzieś tam późną wiosną, tam po, że tak powiem, paru...
Utylizował.
Dwie godziny i nie było tematu, można tak powiedzieć, nie? Albo se tam jeszcze na popiele kiełbaski albo ziemniaki, jak to na jesień było, no to jeszcze i ziemniaki można było upiec, nie? Teraz, zobaczcie, najpierw trzeba te plastiki ładować. Ktoś musi to robić. Później jedzie samochód, pali paliwo, nie? Ładują te gałęzie, nie? A wiecie, co później na koniec? i tak spalał na wysypisku śmieci tyle. Tuż lepiej by se chłop gdzieś w ogródku ten popiół by jeszcze rozsypał, byłoby trochę nawozu, ale ekulodzy! Ekulodzy wiedzą lepiej. No już to mamy idiotyczne przepisy, że se gałęzi suchych nie możesz na swoim polu spalić.
Przechodzimy do waszych pytań. Rafał Bąk. Coś mi się tu nie zgadza. Skoro to państwowe elektrownie wykorzystują polski węgiel, a prywatni inwestorzy zagraniczni, a nie prywatni inwestorzy zagraniczni, to w takim razie dlaczego oskarżamy polski rząd o import węgla z Rosji, a nie prywaciarzy?
Bo polski rząd daje koncesje i zezwolenia na ten import.
Tadeusz Marszałek, jeżeli sowiecki
rząd może nałożyć embargo, no po prostu.
Tak, albo sprawić, by polski węgiel był tak tani, jak powinien być. Bo przecież wydobycie węgla już z zyskiem kopalni, to by dzisiaj było gdzieś pewnie 250, tak już po tych podwyżce tych różnych cen energii, nie? Tak szacuję, to było ze 250, może 300 zł. Już z zyskiem. Jakby sobie przyjechał furmanką pod kopalnię, załadował i przywiózł, nie? A ile węgiel jest? Już grubo ponad 1000. No to nic dziwnego, że kupują ruski tańszy, no.
A te kopalnie są państwowe. No.
Tadeusz Marszałek, jeżeli sowiecka agentura w poszczególnych państwach jest piątą kolumną, to pseudoekolodzy są szóstą?
No już to może tam będziemy te cyfry... Nie wszyscy do 6 muszą liczyć, no wystarczy 5.
Monika Michta, i tu się zgadzam z redaktorem naczelnym Idź Pod Prąd, że rząd polski może to zrobić bez oglądania się na Unię Europejską.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak jak zrobił rząd Stanów Zjednoczonych, tak może zrobić rząd polski. Dlaczego nie? Przecież pamiętacie, mówiliśmy stop z węglem, nie? Z Rosji. No to nagle Morawiecki mówi, a to już nie będziemy się oglądać na Unię Europejską. To znaczy, że wcześniej się oglądali, a nie musieli.
No i chyba się dalej oglądają. Biznes Pietrasz. A propos węgla i sprowadzania z Australii, to ponoć właścicielami ichniejszych kopalni są Rosjanie. Czyli tak czy siak strzał w kolano.
No dlatego my chcemy polski węgiel dla Polski.
Na koniec tego programu jakieś podsumowanie jeszcze o tym węglu, bo dla mnie była szokująca ta informacja, że tutaj takie właśnie nieprawomyślne takie postulaty, żeby tu olać Unię Europejską, tutaj przez prezesa, bo to chyba prezes tej Izby Gospodarczej Polskiej, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskiej, to sam prezes powiedział, że powinniśmy...
W Polsce mamy bardzo wielu mądrych ludzi, którzy wiedzą, jak jest, ale boją się mówić. No i to właśnie to różni nasze środowisko, bo my mówimy to, co uważamy, że jest dobre dla Polski, to, co jest prawdą, to, co jest też objawione w Biblii, jasno. My o tym po prostu mówimy, no bo tak rozumiemy swój obowiązek wobec Boga i was. No i dziękujemy, że nas oglądacie, wspieracie i różne takie rzeczy. No jeśli chodzi o jakieś słowo podsumowania, to kilka dni temu taki poranny program Pomyśl Dziś, bardzo zachęcam, bo to 2 minuty, to tam każdy da radę, tam gdzieś w drodze do pracy czy przy goleniu. I mówiłem o konieczności wymiany elit. Te elity, które właśnie były kolaborowane przez Putina w czasie pokoju, nie mogą dalej rządzić w tych wszystkich państwach, także w Polsce. Nie mogą dalej być autorytetami ci, którzy blokowali na przykład rozwój przestawiania się na polski węgiel, którzy blokują, ci, którzy blokują rozwój kopalni Bogdanka i tak dalej, i tak dalej. Czeka nas ogólnonarodowa wymiana elit. Przy okazji odetniemy agenturę Putina, bo spora część tych dzisiejszych elit jest opłacana z Kremla.
Przechodzimy już do ogłoszeń. Dzisiaj dużo ogłoszeń. Polecamy wam najnowszy artykuł na portalu Idź Pod Prąd. Dawid Swoboda, strach przed trzecią wolną światową jest gra na rękę Putina. To jest artykuł. Wczoraj mogliście zobaczyć pan historyka Dawida Swobodę w naszym programie. Przypominamy, że w sklepie internetowym na stronie idźpodprąd.pl dostępne są koszulki Pray for Ukraine. Dziękujemy za projekt Oldze Kurysz. Chcesz pokazać?
O, tak, bardzo ładną.
Tutaj mamy też, widzimy.
Szarej.
Tak, widzieliście przed chwilą. 19 kwietnia o godzinie 18.30 w Sanockim Domu Kultury Mickiewicza 24 w Sanoku odbędzie się bezpłatna projekcja filmu Genezis Raj Utracony. Zapraszamy. A 10 kwietnia w niedzielę o godzinie 18.00 zapraszamy naszą Polonię. Nie tylko na niesamowite wydarzenia akustyczne, koncert Joe Łosiaka i ballady stęsknione za Bogiem. Możecie zobaczyć szczegóły teraz. Ja nie będę sobie łamał języka. Widzicie adres.
To zainteresowało mnie te wydarzenie akustyczne, no bo ja wiem, że są wydarzenia na przykład pirotechniczne, no są fajerwerki na przykład, nie?
No bo koncert to chyba dlatego, że wydarzenie
akustyczne. Się, bo może, że nie instrumenty bez, nie elektroniczne, tylko takie tradycyjne, gitara akustyczna.
Ale zachęcamy Polonię.
Tak, to jest 10 kwietnia, czyli już to jest ta niedziela, tak? W dniu wczorajszym we Wrocławiu odbyła się akcja ulotkowa. Można było otrzymać najnowszą ulotkę ewangelicyjną, a więc Wojna. Ulotka jest również dostępna w wersji polskiej i ukraińskiej w formie papierowej za darmo na naszym sklepie idźpodprąd.pl/sklep. Tu widzicie, no to wersja ukraińska.
Smutna no, obserwacja. Tu pastor Kopeć wczoraj z grupą z naszego kościoła też rozdawali tu w Lublinie te ulotki. Mamy, widzicie, je w wersji polskiej i ukraińskiej. I o dziwo, Ukraińcy brali, dziękowali, przeżywali, a Polacy tak, co mnie to obchodzi? Tak, nie jest dobrze. Widać, że jeszcze rozum nie wrócił. Ale mam nadzieję, że jest w drodze.
Przypominam też o liście do prezydenta Zełenskiego. To jest list otwarty ewangelicznych chrześcijan z Polski z wyrazami wsparcia dla narodu ukraińskiego i prezydenta. Zachęcamy was do podpisywania listu. Tutaj widzicie instrukcję, jak to zrobić. By podpis był ważny, trzeba potwierdzić go na swojej skrzynce mailowej. Co dzisiaj jeszcze w telewizji pod prąd o 18:00 zapraszamy na wykład pastora Ireneusza Dawidowicza pod tytułem Filary trwałego małżeństwa i rodziny. A po programie już za chwilę pomyśl dziś pastora Hejckiego, kardynał Parolin, ruskim pachołkiem, a także kartka z kalendarza
ruskim,
Piotra.
Ruskim pachołkiem, żeby to wybrzmiało.
Parolin, co on powiedział?
Ruskim pachołkiem.
Przekazywanie broni na Ukrainie to jest zło czy grzech?
Błąd.
Ale już wielki
błąd. Bo prowadzi do eskalacji.
Pani redaktor Hanna Shen już skomentowała też to, pomyśl dziś mówiąc, że nie tylko ruskim, on jest też chińskim pachołkiem. Noż znaczy komuszy. I tu tam sobie trzy kropki.
Sojusz rosyjsko-chiński jest jak skała i do tego jeszcze nie ma granic. Tak mówią tu.
Bartosiak twierdzi, że Chiny siedzą gdzieś tam na jakiejś górze tygrysy i obserwują walczące tygrysy.
No Bartosiaka to już my tam podsumowali wczoraj. To dajmy.
No a Andrzej Duda wybrał się przecież na wspierać polskich sportowców i duch olimpijski.
To tygrysy to w drugiej wojnie były.
No pan jakiś tam kumoch czy jakiś tam z kancelarii prezydenta właśnie ciągle tam jakieś gusła odprawia i oplata, że to Chiny będą pomagać. Ale puścił trochę farby, że jednak Duda gadał o wojnie. Że Duda wiedział o wojnie i mówił, drodzy tam i tu, tam wielce szanowny komuniści chińscy, oj, wojna wam się ruska nie opłaci, oj, i tak tam wykrzykiwał, czyli wiedział o wojnie, zobaczcie. I pojechał tam właśnie gadać o wojnie z ruskimi i z tymi no tam komuchami chińskimi.
Jakoś dziwnie tak teraz cicho jest na ten temat.
Aż jakoś, ale puścił farby ten kumoch, no. Zobaczcie sobie, jest w artykule.
Za chwilę też kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, masakra na Placu Bankowym. Przypominamy też o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy na Patronajcie, a także w inne formy wsparcia możecie zobaczyć na idźpodprąd.pl/wsparcie. Przypominamy, że jesteśmy niezależną telewizją i utrzymujemy się z waszego wsparcia. Przypominamy o akcji 1000 gitar, 1000 osób, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd co miesiąc już od 3 lat. Czy już teraz 4. rok idzie?
Znaczy dobrze 1000 mówię? To nie, chyba 3 idzie, ale...
No już długo, w każdym razie
udaje nas to już ponad się, 6 lat wspierają.
Tak.
Wcześniej to nie było 1000.
Spełniać, tak zachęcamy. Jedną z form wsparcia też naszej telewizji jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd Młodzieżową Fundację Twój Ruch. Trzeba podać nazwę Fundacja Twój Ruch i numer KRS. Widzicie tutaj na grafice 40 456 259, to można w tym rozliczaniu do końca kwietnia osoby prywatne.
A można nawet korektę złożyć. Jak ktoś już złożył rozliczenie, a nie wpisał tam Fundacji Twój Ruch, to może napisać korektę i żeby ten 1% przekazali właśnie Fundacji Twój Ruch i to pójdzie.
Także o to was prosimy. Dziękujemy wam za uwagę. Dziękujemy wam także za wasze wsparcie. Ze mną dzisiaj był pastor Paweł Chycki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia o 18:00.
Watykański kardynał Parolin ujawnił się jako typowy ruski pachołek. najmita, najemnik, agent, wpisz właściwe. Oto obwieścił Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, obwieścił, że sprzedawanie, dawanie Ukraińcom broni, żeby mogli się sami obronić przed rosyjską inwazją, jest złe. Jest złe, bo będzie eskalować konflikt. Czyli jak bronią się przed orkami Putina, to znaczy, że robią źle, bo eskalują. Powinni się dać zgwałcić, wyrżnąć, zastrzelić swoje kobiety, niewinne dzieci i tak dalej. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, że to jest głos z piekła, a nie ma nic z chrześcijaństwem wspólnego. Wielokrotnie już o tym mówiłem. I nie tylko ja, ale też inne autorytety, na przykład Elmer Yuan z Hongkongu, działacz demokratyczny i biznesmen, mówił, że Watykan jest najmitą, jest utrzymankiem komunistów chińskich, że oni płacą ogromne pieniądze Watykanowi i mają na nich, także na kardynała Parolę, kompromaty za pomocą firmy Huawei. I dzisiaj ci ludzie absolutnie nie reprezentują Chrystusa. Na dowód tego przeczytam wam fragment słowa Jezusa Chrystusa. Złodziej, czyli Putin, przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie kładzie swoje za owce. Najemnik, Parolin, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem, najmitą i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz, znam swoje owce. Na Ukrainie giną różni ludzie, ale także bezpośrednio należący do Kościoła katolickiego. A Watykan mówi, dostarczanie Ukraińcom broni, żeby mogli ratować swoje życie, jest złe. Nie. To Watykan jest zły.
Ósmego kwietnia 1861 roku w Warszawie doszło do wielkiej demonstracji patriotycznej. Demonstracje takie odbywały się już od kilku miesięcy. Klęska Rosji w wojnie krymskiej obudziła w Polakach nadzieję, że uda się wymóc na Rosjanach przyznanie większego zakresu swobód. Początkowo rzeczywiście władze ustępowały. Po krwawych zajściach w lutym 1861 roku władze w Warszawie przejęła tak zwana delegacja miejska złożona z Polaków i Żydów. Jednak 3 kwietnia namiestnik carski Michał Korsakow rozwiązał ten komitet. 6 kwietnia rozwiązał również Towarzystwo Rolnicze, które było jedyną istniejącą w Królestwie organizacją niepoddaną kontroli władz carskich. Te działania Korsakowa wywołały powszechne oburzenie. Już 7 kwietnia doszło do wielkiej manifestacji. Korsakow wyprowadził wojsko na ulicę, ale podpułkownik Jan Pojkert popełnił samobójstwo, nie chcąc strzelać do ludzi. Prawdopodobnie to zadecydowało o tym, że tego dnia Korsakow się cofnął. 8 kwietnia doszło do następnej wielkiej demonstracji. Na placu bankowym wojsko ostrzelało demonstrantów. Starcia trwały kilka godzin. Żołnierze rosyjscy zbierali rannych i zabitych, więc liczba ofiar jest trudna do ustalenia. Pogrzeb odbył się w nocy, prowadził go katolicki kapelan armii carskiej. Zabitych pochowano w rowach przy Cytadeli Warszawskiej. Według oficjalnego komunikatu zginęło 10 demonstrantów, 108 było rannych. Wojsko straciło 2 zabitych i 10 rannych. Historycy oceniają, że w rzeczywistości zginęło około 100 demonstrantów. Od czasu masakry na placu bankowym demonstracje uliczne przestały się odbywać. Zaczęto organizować patriotyczne msze w intencji ojczyzny, a w działających w Królestwie organizacjach podziemnych zyskiwali przewagę zwolennicy powstania.